Słuchacie podcastu Na Krechę. O nartach na wiele sposobów, subiektywnie. Zapraszam, Rafał Urbanelis. Cześć, witajcie w trzecim odcinku podcastu Na Krechę. Dzisiaj chciałem porozmawiać o ludziach, o osobowościach polskiej sceny freeride'u. Nie są to ludzie znani z pierwszych stron gazet. Nie będę mówił dzisiaj o Andrzeju Bargielu, jeśli tego oczekiwaliście. Andrzej to osobowość wielkiego formatu i pewnie nie starczyłby cały odcinek podcastu, aby opowiedzieć o wszystkich jego dokonaniach. Wolałbym się skupić na ludziach znanych na polskiej scenie freeride'owej. Wszyscy, którzy jeżdżą freeride, pewnie te osoby, o których dzisiaj będę mówił, znają bądź słyszeli o nich. Natomiast nie są to ludzie, którzy są wymieniani, nie wiem, w mainstreamowych mediach, w radiu czy w telewizji. Są to ludzie, których śledzę, followuję przynajmniej od paru lat i mam nadzieję, że skłonię was do tego samego i przybliżę wam ich sylwetki, jeśli jeszcze ich nie znacie. Zapraszam serdecznie. Na początek chciałem opowiedzieć wam o kinie, ale spokojnie, nie mówię o takim miejscu, gdzie kupuje się popcorn i chodzi oglądać filmy. Chciałem opowiedzieć wam o Marcinie Kinie. Marcin Kin jest fotografem sportów ekstremalnych, jednym z bodaj nielicznych w Polsce. Śledzę jego poczynania, czytam wywiady, których Marcin udziela, myślę od 8 czy nawet 10 lat. Marcin pochodzi z okolic Zakopanego, zaczynał od jazdy na snowboardzie i jest nawet instruktorem snowboardu. Przeczytałem, jak powiedział w którymś z wywiadów, że nie za bardzo da się jeździć na snowboardzie i profesjonalnie fotografować. Po prostu bardzo często występują takie sytuacje, że trzeba się wypiąć szybko, wpiąć, coś strawersować, gdzieś podejść i zwyczajnie snowboard nie nadaje się do takich rzeczy. W związku z tym zaczął się w pewnym momencie uczyć jeździć na nartach po to, żeby robić doskonałe fotki. Zaczynał od fotografowania swoich kumpli na hopach narciarskich na Gubałówce i używał pierwszych ówczesnych cyfrówek. Jego pierwszy aparat to Fuji od taty. W licznych wywiadach, które możecie przeczytać i których linki wrzucę oczywiście w opisie do podcastu, Marcin wspomina, że opóźnienie od wciśnięcia spustu do zrobienia zdjęcia w tym aparacie trwało 3 lub 4 sekundy, więc musiał nauczyć się tego, że przyciskał spust migawki, kiedy jego kolega był w połowie hopy i później śledził obiektywem, tak żeby zdjęcie było zrobione podczas skoku. Oczywiście nie było to łatwe, wymagało przyzwyczajenia i nauki, ale takie były wtedy początki. Marcin potem skończył przynajmniej dwie, z tego co kojarzę, szkoły fotograficzne w Krakowie. Jedne z lepszym, inne z gorszym skutkiem. Zaczął wtedy pstrykać analogiem. No i po pewnym czasie zaczął dostawać coraz większe i poważniejsze zlecenia. Przeszedł bardzo długą drogę od tamtego czasu. Ci, którzy interesują się tą górną półką freeride'u polskiego i światowego, wiedzą zapewne, że Marcin Kin towarzyszył Andrzejowi Bargielowi w czasie jego wypraw na Shisha Pangme, na Mansalu. Fotografował Andrzeja, kiedy Andrzej zjeżdżał śnieżną panterę w byłych republikach Związku Radzieckiego i zrobił masę fajnych freeride'owych zdjęć różnym innym profesjonalnym lub półprofesjonalnym sportowcom. Kiedy patrzę na zdjęcia Marcina, trudno to opisać na podcaście, ale bardzo dużo się na nich dzieje. To, co mi się podoba, to, co mnie ujmuje w jego fotografiach, to jest to, że na jego zdjęciach widać ruch, widać dynamikę, widać akcję. Spod nart tryskają po prostu pióropusze, firanki śniegu. Narciarze są sfotografowani w bardzo dużych przechyłach. Są często duże kontrasty. Marcin się fantastycznie bawi światłem. Strzela te fotki, jego często są strzelane na granicy Słońca i Cienia. Kiedy czytałem jego wywiady i porady, kiedy on lubi fotografować, to jest tak, że Marcin robi zdjęcia albo rankiem, kiedy słońce wschodzi, albo wieczorem. Stara się unikać środka dnia i to daje takie fajne kontrasty. Często, kiedy słońce świeci na przykład prawie po stoku, ale ten stok jeszcze jest w cieniu, a narciarz, obiekt fotografowany stawia jakąś piękną firankę, to często jest tak, że ta firanka ze śniegu jest już w słońcu. Daje to niesamowite efekty i tak jak mówię, strasznie ciężko to opisać słowami, dlatego absolutnie musicie doklikać się do opisu tego podcastu i wejść na profil Marcina na fejsie i obejrzeć jego fotki sami. Wrzucam, tak jak mówiłem, linki do kilku wywiadów z Marcinem, musicie je przeczytać. To jest niebanalna osobowość, bardzo otwarty, szczery gość. Warto powiedzieć jeszcze, że Marcin nie fotografuje tylko narciarstwa. Jest w tej chwili jednym z głównych fotografów Red Bulla. Bierze zlecenia od bardzo poważnych marek, od na przykład od Mercedesa i chociaż ja nie przepadam za reklamami, to kiedy oglądam jego fotografie tych aut, no to naprawdę je podziwiam. Sposób, w jaki są robione, sposób, w jaki są przedstawione te obiekty, naprawdę wzbudza pożądanie. Marcin fotografuje już przynajmniej od paru sezonów Rajd Dakar. Trochę niezwiązane z nartami, ale również fantastyczne fotki. Można powiedzieć, że jest taka analogia trochę, kiedy jest firanka śniegu za narciarzem albo firanka z piasku na pustyni za motorem. Fotografuje również MotoGP i te wszystkie zdjęcia naprawdę są fantastyczne. Musicie je obejrzeć. Z ostatnich dokonań to właśnie Marcin Kin fotografował słynne lądowanie samolotu Red Bulla na molo w Sopocie. To są również jego fotki i również możecie je obejrzeć u niego na profilu. Serdecznie zapraszam do klikania w te linki. Kolejną osobą, o jakiej chciałem dzisiaj powiedzieć, jest Piotrek Gnalicki. Piotrek jest ojcem założycielem pierwszego i chyba jedynego o takim charakterze magazynu freeride'owego o tytule Pure Powder. Jeśli jesteście związani z freeride'em, to na pewno mieliście w rękach jego numer. Jest redaktorem, bardzo starannie dobiera materiały, pisze teksty i wraz ze swoim kolegą Janem Olszyńskim Piotrek nadał temu magazynowi charakter. Kiedy trzymacie to w ręku, doceniacie wysokiej klasy papier, doskonałe, profesjonalne fotografie. I to wszystko powoduje, że macie wtedy wrażenie, że obcujecie z czymś więcej niż tylko z kolejną freeride'ową gazetką. W momencie, kiedy wszystkie inne magazyny wcześniej czy później trafią do kosza, to ja mam wrażenie, że Pure Powder ma charakter kolekcjonerski. Wszystkie numery, które kiedyś kupiłem, mam wciąż na półce, czasem do nich wracam. I podczas kiedy generalnie osobiście nie jestem jakimś mega fanem papieru, jeśli chodzi o książki, to przestawiłem się już dawno na czytnik, to Pure Powder moim zdaniem jest takim wyjątkiem. I jeśli wyszłaby kiedykolwiek wersja elektroniczna, to i tak chciałbym mieć w ręku egzemplarz. Z magazynem Pure Powder związana jest też cała seria spotkań freeride'owych, regularnych, z tego co pamiętam, co jesiennych, przedsezonowych. I ta seria spotkań odbywa się pod patronatem magazynu Pure Powder i nazywa się Pure Powder Tour. Organizatorom, a wśród nich właśnie Piotrowi, moim zdaniem udało stworzyć się brand i zgromadzić na tym festiwalu, na tej serii spotkań całkiem pokaźną, budzącą respekt grupę wystawców. Jest większość liczących się producentów sprzętu, są polskie firmy, jest Majesty, jest Monk Custom, są pogadanki freeride'owe, jest kino freeride'owe, można się wybrać, pogadać, spotkać się w gronie znajomych, obejrzeć nowinki, zaplanować sezon. Tyle o pierwszych dwóch dzieciach Piotra, wielki szacunek dla niego za to, że je współtworzył. Jest jeszcze trzecie dziecko, o którym nie sposób zapomnieć, jeśli tylko śledzisz poczynania Piotra w internecie. Otóż parę lat temu, bodajże 2 lub 3, Piotrek wraz ze swoją ekipą był w Kanadzie. I tam w British Columbia, w Albercie, jeździli razem freeride. I właśnie w Kanadzie zobaczyli, jak Kanadyjczycy, Amerykanie, takie totalne freeride'owe friki, kupują wiekowe modele vanów. Wiadomo, że wśród vanów kultową marką jest rzecz jasna Volkswagen i oni przerabiają je tak, żeby móc w tych vanach mieszkać. Chodzi oczywiście o budżet. Spanie w hotelach czy w pensjonatach w Kanadzie nie jest tanie, a kiedy chcesz wziąć urlop od życia i spędzić w Kanadzie całą zimę, to spanie w hotelu może być wręcz rujnujące. I Piotrek podłapał mocno tę zajawkę, to znaczy po powrocie do Polski kupił 30-letniego Volkswagena, model, o ile dobrze pamiętam, LT28 i zaczął go przerabiać. Piotrek opowiada dokładnie o tych wszystkich przeróbkach w YouTube'owym reportażu. Oczywiście linka znajdziecie w opisie do odcinka. W skrócie idea jest taka, żeby van, mimo że z zewnątrz wiekowy, był wyposażony we wszelkiego rodzaju nowinki, gadżety z XXI wieku, by można nim było w miarę komfortowo mieszkać zimą i żeby był taką bazą wypadową do freeride'u. Projekt chyba trochę się opóźnia i wyobrażam sobie, że Piotrek jest pewnie wkurzony, jak po raz kolejny słyszy, kiedy to wreszcie skończysz, ale nie zmienia to faktu, że bardzo mu kibicuję i bardzo jestem ciekawy, kiedy i dokąd van wyruszy w dziewiczą freeride'ową podróż. Piotrek ma kanał instagramowy Let's Try Van. Link do Instagrama i do wywiadu w opisie do odcinka. Zachęcam do klikania i do followowania Piotrka. Kibicujemy mu wszyscy. Kolejną osobą, której sylwetkę chciałbym wam przedstawić, jest doskonała narciarka, wielokrotna mistrzyni Polski w dyscyplinie slopestyle we freeski, obecnie freeriderka i zawodniczka Freeride World Qualifier, Zuza Witych. Ludzie, którzy śledzą freeride w Polsce, na pewno Zuzę znają, ale dla tych pozostałych zastanawiałem się, od czego zacząć, prezentując postać Zuzy na moim podcaście. I chyba warto zacząć od tego, że Zuza jest łodzianką z urodzenia. Dla kontrastu, w porównaniu do większości zakopiańczyków, która urodziła się z nartami na nogach i pewnie często szybciej umiała jeździć na nartach niż chodzić, więc dla kontrastu z nimi Zuza zaczęła jeździć freeski dopiero w wieku lat bodajże 18. Więc niesamowita smykałka do nart, niesamowity talent, a przy tym skromna, autentyczna dziewczyna. Pamiętam, że kiedyś na fejsie Zuza miała do mnie parę pytań, rozmawialiśmy wtedy pierwszy raz, miała do mnie pytanie, jeżeli chodzi o PR, jak zdobyć sponsorów narciarskich i pamiętam, że zaczęła mówić mi per pan. Pamiętam, jak strasznie staro się wtedy poczułem. Na marginesie można dodać, że dzisiaj to Zuza mogłaby być ekspertem i udzielać rad na temat sposobów pozyskania sponsorów, bo Zuza jest w tej chwili ambasadorką marek takich jak Majesty albo Trip Out Optics. W każdym razie, żeby zacząć od samego początku. Jako łodzianka w góry miała bardzo daleko, więc kiedy zaczęła trenować freeski, mogła to robić tylko w weekendy. No i pewnie to było jednym z powodów, dla których zaczęła studia we francuskim Grenoble u podnóża Alp, byle tylko mieć bliżej w góry. No i w międzyczasie zaczęła raz po raz wygrywać Mistrzostwa Polski we freeski, głównie to był w slopestyle. Tych mistrzostw, ja mówiąc szczerze, nie zliczyłem ich, chyba 3 lub 4 się zdarzyło. Była również w czołówce Pucharu Europy. No i po studiach Zuza się zakochała, a tak się złożyło, że akurat jej chłopak pochodził z serca Alp, ze szwajcarskiego kantonu Valais i tamże Zuza zamieszkała. Startowała cały czas we freeski, ale jak sama mówi w wywiadach, ze 2 lub 3 sezony korciło ją, czy aby nie spróbować freeride'u. Przy czym, cytując ją, kiedyś myślała, że freeride to jest taka dyscyplina dla starych ludzi. No ale w pewnym momencie Zuza porzuciła freeski, porzuciła fikanie koziołków i zaczęła interesować się tym, co trzeba, czyli freeride'em. Bardzo szybko wystartowała również w zawodach. I mówimy tutaj dosłownie o ostatnim sezonie, który właśnie upłynął. I to były zawody z cyklu Freeride World Qualifier. Trzeba zrobić małą dygresję dla tych, którzy głęboko w tym nie siedzą. Te zawody dzielą się w zależności od stopnia trudności, oznaczane są liczbą gwiazdek. Dzielą się na jednogwiazdkowe, to są te najłatwiejsze. Później, jeśli zdobędziesz wystarczającą liczbę punktów w jednogwiazdkowych, możesz wystartować w dwugwiazdkowych, potem 3, 4 i wreszcie takim ukoronowaniem jest finał Freeride World Tour. No i Zuza rozpoczęła start w zawodach Freeride World Qualifier o trudności jednej gwiazdki i surprise, surprise, Zuza te zawody wygrała. W zawodach dwugwiazdkowych mogła wystartować dzięki temu i natychmiast zdobywała wystarczającą liczbę punktów, również była w ścisłej czołówce, by móc startować w zawodach trzygwiazdkowych. I w zawodach trzygwiazdkowych, już pod koniec sezonu, również była w stanie uplasować się w czołówce. Startowała bodajże w czterech zawodach trzygwiazdkowych, w dwóch w Szwajcarii, we Francji i w Andorze. W generalce Zuza jest obecnie 17, ale trzeba zaznaczyć, że ta freeride'owa przygoda dopiero się dla niej zaczyna. To jest dopiero jej pierwszy sezon i osobiście bardzo czekam na kolejny. W przyszłym sezonie Zuza planuje start w zawodach czterogwiazdkowych, które są już bezpośrednią kwalifikacją do tego finału w cyklu Freeride World Tour. Zadanie jest zdecydowanie niebanalne, bo w każdym sezonie tylko jedna narciarka z naszego regionu może dostać się do Freeride World Tour. Zuza ma teraz 26 lat i moim zdaniem ma wszystko, czego trzeba, żeby osiągnąć sukces. Jest pracowita, ambitna, utalentowana, bystra i jak już mówiłem, skromna i autentyczna. Dość już zachwytów. Podsumujmy tylko tym, że bardzo trzymam za nią kciuki, że z każdym startem zdobywa masę doświadczenia i że to wszystko to jest dopiero początek czegoś naprawdę, naprawdę wielkiego. W opisie do podcastu znajdziecie linki do wywiadów z Zuzą. Zachęcam, by się z nimi zapoznać. To wszystko na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, zachęcam, kliknijcie w 5 gwiazdek na Apple Podcast. Na Spotify'u chyba się nie da oceniać podcastów. Ewentualnie wyszerujcie link na Facebooku. Link do tego podcastu jest chociażby na moim profilu facebookowym Blok na Krechę. Dzięki temu ja zdobędę pewnie więcej słuchaczy, a jeśli zdobędę więcej słuchaczy i jeśli ten podcast spełni jakieś moje założenia, na pewno będę nagrywał więcej odcinków. Także śmiało udostępniajcie, szerujcie. Dziękuję za wysłuchanie. Za tydzień będziemy rozmawiać o ubezpieczeniach na narty. Zarówno na takie klasyczne narty na trasy, jak i na freeride. Niestety miałem już przynajmniej kilka razy okazję obcować z ubezpieczycielami, więc opowiem Wam trochę o ich trikach. Prześwietliłem dla Was oferty wszystkich tych dużych, głównych ubezpieczycieli, a dodatkowo ogólne warunki ubezpieczenia, czyli ten drobny druk, którego nikomu nie chce się czytać. Wszelkie wyłączenia, odpowiedzialności, ograniczenia ubezpieczenia, o tym wszystkim będziemy mówić za tydzień. Słuchajcie mnie, dziękuję bardzo. Rafał Urbanelis, na Krechę.